Wracamy do Kuriera w Samopołudnie. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. Godzina 12 minut 40, czyli za 20 minut godzina pierwsza, mówiąc inaczej, być może nawet prościej. Obiecałem rozmowę o Niemczech i to jeszcze w poranku wnet mówiłem o tym, że u naszego zachodniego sąsiada zbliżają się dość ważne wybory, co prawda nie na szczeblu federalnym, ale dwa landy wschodnie będą wybierać swoje władze. Jak przewiduje część analityków, to mogą być bardzo ważne wybory dla niemieckich klasy politycznej i w ogóle dla niemieckiej polityki. Stąd my trochę na początek nowego sezonu, kiedy już wszyscy wróciliśmy z urlopów, zaczniemy taki szeroki opis sytuacji u naszego zachodniego sąsiada. Naszym gościem dr Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Może na koniec jeszcze zdadzę, bo pan doktor też Stany dobrze zna, zresztą tam się kształcił, więc może na koniec dwa słowa dosłownie o kampanii w Stanach, o tym też będziemy dużo mówić, ale od zachodniego sąsiada zacznijmy. I może tak nieoczywiście, czekamy na delegację niemiecką, ta się w Polsce pojawi 1 września. I jak się okazuje z informacji, które dzisiaj opisywaliśmy na antenie Radia Wnet, ta delegacja będzie na dość niskim poziomie, będzie to osoba odpowiedzialna za koordynator relacji polsko-niemieckich. To chyba nawet nie jest ranga wiceministra, ale dobrze pamiętam. Już o kanclerzu w ogóle zapomnijmy, ale inni urzędnicy ominą 1 września Warszawę i są analizy, że to nie jest przypadek, nie jest konflikt kalendarza, panie doktorze, tylko że to wynika z ochłodzenia relacji między Warszawą a Berlinem, że nawet ekipa Donalda Tuska nie jest w stanie w tej chwili zbudować dobrych relacji z Berlinem Scholza.
Och, ale co się odwlecze, to przecież nie uciecze. No, za to premier Tusk pojedzie do Berlina, konkretniej do Poczdamu, dostanie tam nagrodę, którą mu zostanie wręczona w kompleksie pałacowym wzniesionym w Poczdamie przez Fryderyka II Wielkiego, Sanssouci.
Samego Fryca. No, było tak, kiedyś tak, u króla Wielkiego,
Także i to jest właśnie dobry obraz tych stosunków, że będą wykonywane gesty, będzie poklepywanie po ramionach, zresztą często to poklepywanie po ramieniu będzie się odbywać w dwuznacznym dla nas historycznie kontekście. Natomiast sprawy dla nas ważne i poruszane przez poprzedni rząd dotyczące polityki pamięci są zamknięte i tutaj Niemcy po prostu powiedziały koniec, powiedziały basta, zrobimy tak jak my uważamy, a wy macie skorzystać z okazji, żeby siedzieć cicho. Więc nie będzie rozmowy o reparacjach. Polsko-niemiecki dom spotkań będzie zrobiony w 100% według polskiego pomysłu, bez uwzględnia, niemieckiego pomysłu, nie uwzględniając tutaj zdania polskich ekspertów, historyków w sposób, który by był jakiś widoczny czy wyraźny. No dobrze, i stąd też pytanie, to obniżenie tej ranki. Ja tylko dodam, że jeszcze niedawno była udzielono interpelacji, o tym pisała pani redaktor Fedorska. Udzielono odpowiedzi na interpelację AfD dotyczącą tego, czy rząd federalny ma zamiar wypłacać jakieś odszkodowania polskim ofiarom II wojny światowej. I odpowiedź była taka, że kwestia reparacji jest zupełnie zamknięta i rząd polski nie ubiega się o reparacje. Natomiast według szacunków rządu federalnego tych ofiar II wojny światowej, do których jeszcze jakoś pomoc mogłaby trafić, jest tylko około 1500.
A z kolei nasz MSZ dzisiaj, do tego dotarli dziennikarze Wirtualnej Polski, ma szacować tą liczbę na ponad, czy na około 60 tysięcy. No ale to i tak kropla w morzu tego, którzy rzeczywiście ucierpieli.
To jak na 60 tysięcy, to można się spodziewać, że Niemcy poczekają jeszcze trochę z tymi odszkodowaniami, aż te liczby się do siebie zbliżą.
Biologia jest w tym wypadku nieubłagana. No ale pytanie jest kierunkowe, proste. Ten Ta głęboka asertywność wobec Polski Tuska i uznanie, że w zasadzie nic nie trzeba Polsce Tuska dawać, bo i tak sama wszystko przyniesie, jest wyrazem siły Berlina czy słabości? Bo to na dwoje, bo to właśnie tak, to jest chyba kluczowe pytanie. Czy to jest taka niemiecka buta wynika z tego, że mogą wszystko, czy się wynika z tego, że kanclerz Scholz jest w takiej sytuacji, że nic nie może?
Ja bym powiedział tak, że politycznie Niemcy mogą dużo, a ekonomicznie i gospodarczo coraz mniej. I to jest właśnie takie połączenie. To troszeczkę przypomina takie okresy kryzysu czy też schyłku imperialnego, kiedy mamy takie silne centrum, które politycznie może dużo, ma taką silną moc przebicia, a jednocześnie jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, o innowacyjność, o skuteczność, taką efektywność gospodarczą, to wszystko się zaczyna pomału rozłazić. No, nie chciałbym wprost porównywać do lat 80. Współczesnej Unii Europejskiej, do Związku Sowieckiego w latach 80., bo jest oczywiście dużo różnic i to jest nieuczciwe porównanie. Natomiast faktycznie coś jest na rzeczy, że takie imperium, które jest takie imperialne centrum, czy też półimperialne, a określa się przecież Unię Europejską jako imperium, o tym pisał profesor Jan Zielonka, o tym mówił Manuel Barroso, że takie imperialne centrum, które jest politycznie silne, a jednocześnie przeżywa gospodarczy kryzys, jest bardzo nieprzyjemne dla swoich partnerów i stara się wszelkimi sposobami wydusić pieniądze z obszarów peryferyjnych, a przynajmniej z tymi obszarami peryferyjnymi się nie za bardzo dzielić. Ja myślę, że to widzimy właśnie w przypadku Niemiec, że jak to ujął Marcin Kędzierski, inny publicysta piszący o tematyce niemieckiej, Niemcy nie mają już siły, żeby kogokolwiek przytulać tak jak przedtem, czy przekupywać, czy zjednywać sobie. Natomiast mają dość siły, żeby przeforsować swoją agendę, nawet jeśli to zagraża długofalowo projektowi europejskiej integracji.
Z drugiej strony są takie analizy, że na przykład kanclerz Scholz jest tak, mimo apeli komentatorskiej klasy niemieckiej, tak bardzo nie może dać nic Tuskowi, bo za plecami czuje oddech albo ruchowi lewicowemu Sary Wagenknecht, albo prawicowej AfD i że tutaj nie tylko pan Scholz, ale cała elita, cały establishment polityczny niemiecki jest w pewnym kleszczu, w pewnych kleszczach tak. I w pewnym zagrożeniu.
Tak jak mówiłem, ta interpelacja to była interpelacja AfD i to była interpelacja niemieckich prawicowych publicystów, której polityczny przekaz był mniej więcej taki, zaraz, my mamy kryzys, a wy jeszcze chcecie tym Polakom coś dawać? Wytłumaczcie się z tego. No i oczywiście rząd federalny się tłumaczy, ależ nie, absolutnie my, nic, gdzież tam i tak dalej, i tak dalej. W przypadku ruchu Sary Wagenknecht być może ta presja na to, żeby asertywnie postępować z krajami takimi jak Polska nie jest tak duża, ale za to jest bardzo duża presja w przypadku Sary Wagenknecht, żeby przestać pomagać Ukrainie i porozumieć się z Moskwą. Po to również, żeby w końcu popłynął rosyjski gaz do Niemiec i aby generalnie Niemcy miały dostęp do tanich rosyjskich surowców.
Profesor Marek Cichocki na łamach teologii politycznej podkreśla, że zbliżające się na tej jesieni wybory w dwóch wschodnich landach niemieckich mogą być istotnym zagrożeniem, ba, mogą być czynnikiem zasadniczej zmiany na scenie politycznej niemieckiej, że być może AfD razem z ruchem Sary Wagenknecht będą mogły rządzić, że ten kordon sanitarny wybudowany wokół tych dwóch partii, szczególnie wokół AfD, pęknie.
Ja czytałem tekst profesora Cichockiego i tak, on mówi o pęknięciu kordonu, ale o tym trzeba mówić ostrożnie i on też podkreśla w tym tekście, że te zmiany być może nie będą od razu widoczne. Dlaczego trzeba mówić ostrożnie? Bo na przykład ciekawa sytuacja jest w Saksonii. W Saksonii Ja bym obstawiał, że mimo wszystko urzędujący premier, Michael Kretschmer, premier Landu, zachowa swój fotel. Natomiast no, ceną za zachowanie tego fotelu, i to już od jakiegoś czasu widać w tym, co mówi i robi Kretschmer, jest to, że on pomimo tego, że jest politykiem chadeckim, tak naprawdę uprawia politykę w duchu AfD. To jest tak naprawdę, znaczy saksońska CDU, to jest tak naprawdę farbowane AfD. To jest człowiek, który w wywiadach mówi o tym, że należy natychmiast budować strefę dobrobytu i wolnego handlu od Lizbony po Władywostok. Nawiązuje do tego, jak Piotr I odwiedzał Saksonię po to, żeby tam poznawać europejską technologię. To są tego typu klimaty, takie właśnie łączące taką politykę w duchu Niemcy na pierwszym miejscu, Germany first, z taką osią eurazjatycką. Więc kiedy się mówi, że oś eurazjatycka w niemieckiej polityce to mit, że to coś, co Jacek Bartosiak sobie wymyślił, no to wystarczy wziąć, prawda, wywiad Michaela Kretschmera i tam to jest czarno na białym wyłożone.
Czyli co, natomiast establishment nie wpuści AfD, ale sam do AfD się upodobni?
Widać takie sygnały niestety do pewnego stopnia. Je widać w tym, że zmienia się ton prasy mainstreamowej, że wychodzi na przykład kolejna książka Tilosa Razina, takiego znanego prawicowo-populistycznego autora, krytyka współczesnych Niemiec. No i o ile poprzednie książki Tilosa Razina to, prawda, spotykały się z anatemą, były demonstracje, to teraz, prawda, pojawia się recenzja w prasie głównego nurtu, to już nie jest, to już jest, jak to mawiają Niemcy, salon fechich, czyli to się nadaje na salony. Ale mówiliśmy o Saksonii, teraz spójrzmy na Turyngię. W Turyngii sprawa jest bardziej skomplikowana, ja nie mam pojęcia, kto w Turyngii będzie premierem Landu. Wszystko wskazuje na to, że Bodo Ramelow nie może już nim być, dlatego że po pierwsze sobie bardzo kiepsko radził, po drugie pochodzi z partii Die Linke, czyli dość radykalnie lewicowej, po trzecie nie da się tam stworzyć rządu bez AfD lub, znaczy możliwa koalicja to będą wszyscy przeciwko AfD, a i tak nie jest wcale pewne, że to zaskoczy. Więc w Saksonii będą bardzo trudne targi, zwłaszcza są tarcia między zielonymi a tym lewicowo-populistycznym, tak to nazwijmy, ruchem Sary Wagenknecht, bo tutaj zieloni nie chcą uznać ruchu Sary Wagenknecht za partię demokratyczną i naprawdę w Turyngii będą się działy ciekawe rzeczy. W Turyngii już przedtem się działy ciekawe rzeczy, bo w pewnym momencie podczas poprzednich wyborów w tym landzie, jeszcze za czasów Angeli Merkel, doszło do sytuacji, w której miał zawiązać się rząd z udziałem AfD. I wtedy po prostu te mainstreamowe berlińskie centrale to zablokowały. Angela Merkel osobiście się udała do tego landu i to jakby było, ten kordon sanitarny wtedy zadziałał. Teraz nie zadziała, aczkolwiek ja myślę, że rozwiązaniem będzie jednak kooptacja Sary Wagenknecht, dlatego że dla AfD chyba jeszcze ten kordon nie pęknie. On prawdopodobnie przepuści właśnie Wagenknecht. To jest partia lewicowo-populistyczna, silnie związana z byłym NRD, z tym resentymentem panującym w byłym NRD. Natomiast AfD to jeszcze dla mainstreamu nie jest partia akceptowalne jako koalicjant, aczkolwiek mogę się mylić.
To na koniec tej sytuacji, z tej zmiany politycznej w Niemczech, to, która jest napędzana realnymi kłopotami i społecznymi, i gospodarczymi. Zresztą te dwie się oczywiście ze sobą zazębiają, jak to zwykle bywa. Jakie wnioski wypływają dla polskiej polityki? Część ekspertów, w tym chociażby wspomniany profesor Cichocki, ale także Andrzej Kluczny, mówią, polska klasa polityczna, polscy eksperci, na koniec końców także polskie społeczeństwo musi się oswoić z tym, że Niemcy są słabe.
Ja nie wiem, czy znaczy my jako eksperci się oswajamy z tym. Ja znam i profesora Cichockiego, i pana Artura Klucznego i czujemy się oswojeni. Natomiast nie wiem, na ile zwłaszcza aktualny polski rząd jest z tą myślą oswojony, zwłaszcza pan premier jest oswojony, dlatego że w dużym stopniu, i to nie jest... Proszę tego nie odbierać jako złośliwość pod adresem rządu, ale w dużym stopniu ten rząd szedł do wyborów z hasłami właśnie takiej zasobnej, stabilnej Europy pod niemieckim przywództwem, która tylko czeka, aż zostanie zła populistyczna partia w Polsce odsunięta od władzy i natychmiast nas obsypie złotem, po prostu przyjmie nas otwartymi rękami, a tu się nagle... I do tego jeszcze budowanie polityki zagranicznej, to jest bardzo wyraźne w polityce Donalda Tuska, w oparciu o Trójkąt Weimarski, w opozycji miękkiej, ale jednak do silnych relacji transatlantyckich. Czyli w oparciu o dobre relacje z Niemcami i Francją. Natomiast teraz nagle się okazuje, że my musimy zastanowić się nad gospodarczym deriskingiem, jak to nazywa pan Andrzejewski, analityk Instytutu Zachodniego. My się musimy zastanowić nad gospodarczym deriskingiem w relacjach z Niemcami. Musimy się zastanowić nad...
Ale jeszcze naszym... deriskingiem, czyli to, że niemiecka gospodarka zaczyna przypominać tonącego, jak się
tak,
za blisko
przypominać tonącego, ale my musimy się zastanawiać, jak...
Odpłynąć od niego delikatnie.
Jakie zaproponować alternatywy naszym przedsiębiorcom, jakie inne rynki zbytu możemy sobie otworzyć. I to musimy się zastanawiać teraz, dlatego że nasza gospodarka, jeśli chodzi o innowacyjność, jeśli chodzi o jej możliwości, jest dosyć rozpędzona, natomiast niemiecka spowalnia. I teraz niestety, jeśli tego deriskingu nie zastosujemy, to prędzej czy później ona nas pociągnie w dół. Właściwie jest w technicznej recesji.
Ale to właśnie, jeszcze, tylko opiszmy niemiecką gospodarkę, bo jak ktoś usłyszy niemiecka gospodarka tonie, no to popuka sobie się w głowę i powie, dwóch odklejeńców opowiada bajki o żelaznym wilku. Jak...
Dobrze, to może tak zrobię. Co to jest?
Pokazuję, bo to jest... radio słuchacze tego nie widzą, ale widzowie na YouTubie zobaczą. Pan doktor podniósł komórkę typu smartfon.
To jest produkt amerykańsko-dalekowschodni, czyli iPhone. I to jest symbol nowoczesnej gospodarki. A to jest symbol niemieckiej gospodarki. To jest pióro wieczne Lamy. To jest moje pióro, ja je bardzo lubię, ono świetnie pisze i tak dalej, ale to jest technologia sprzed 100 lat. I taka jest niemiecka gospodarka. Ona produkuje świetne samochody, świetne kopalnie.
Spalinowe. Tak, samochody spalinowe, nie elektryczne.
Niemiecka gospodarka jest świetna, jeśli chodzi o coś, co się nazywa mid-tech, czyli technologia średniego szczebla. I to jest naprawdę dobre wykonanie, dobra jakość i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to nie jest to, co przynosi dużą wartość dodaną i to jest to, co było opłacalne tylko dlatego, że Niemcy mieli tanią energię, a tanią energię mieli między innymi dzięki swoim relacjom z Rosją. Więc nagle się okazuje, że bez nowoczesnych technologii, bez dużego poziomu innowacyjności, Niemcy przy rosnących kosztach energii po prostu sobie gospodarczo nie radzą, że jednak no, ta wartość dodana jest za mała, jak na kraj, który ma takie ambicje i polityczne, i geopolityczne, i gospodarcze.
Czasu na Stany
To jest w największym skrócie. Przepraszam, bo na YouTubie to jakby było widać, jak ja pokazuję tego leżącego na moim biurku iPhone'a i to wieczne pióro. Natomiast dla mnie i obu tych rzeczy codziennie używam. I dla mnie to jest bardzo dobry symbol, że z jednej strony mam iPhone'a, w którym nie ma ani jednej śrubki niemieckiej, a z drugiej strony mam bardzo fajne niemieckie pióro, którym lubię pisać, ale to jest bardzo stara technologia i którą niestety dzisiaj już świata się nie zabojuje. Więc
to już na
tym
koniec,
to
bo na Stany nam tym razem czasu nie starczy, może i dobrze, jeden temat nam wystarczy. Czy to jest świadomość naszych, części naszych ekspertów? No chyba nie, chyba jeżeli tak jest, to są tego też świadomi Niemcy. I jak na to reaguje niemiecka klasa polityczna?
No, niemiecka klasa polityczna reaguje nerwowo i reaguje właśnie szukaniem oszczędności. Szukaniem też oszczędności w tym, ile Niemcy do tego wspólnego europejskiego kociołka wkładają. Coraz więcej głosów się pojawia tego typu. No cóż, krótko mówiąc, takie to niemieckie zaciskanie pasa, to też jest temat na dłuższą dyskusję, może na dłuższą metę znacznie bardziej osadzić wspólnotę europejską niż polskie czy węgierskie nacjonalizmy, o których się tyle mówi w Europie. Dlaczego może osadzić? Dlatego, że w momencie, kiedy Niemcy będą zastanawiały się, jak nie uwspólnotawiać długu, jak nie drukować czegoś na kształt europejskich obligacji, jak właśnie tutaj być jak najbardziej oszczędnym, to inne kraje Unii Europejskiej zaczną się zastanawiać, dlaczego my właściwie mamy nadal godzić się na wspólny rynek z Niemcami, z tą ogromną gospodarką i mamy być tak otwarci na to, co niemiecki przemysł ma nam do zaproponowania, czy to są turbiny wiatrowe, czy samochody. No a w momencie, kiedy inne kraje zaczną się zastanawiać nad sensem wspólnego rynku z Niemcami, no to właściwie mówimy o załamaniu się integracji europejskiej, o jej regresie, a nawet nie progresie.
I o tym mówił dr Michał Kuś, politolog, wykładowca akademicki. Panie doktorze, dziękuję bardzo, a te podziękowania byłyby daleko nie idące, gdyby nie to, że zapowiemy, może się uda całkiem niedługo, jak tylko dostanę do rąk własnych książkę pod tytułem Globalizm, lokalizm i nowe średniowiecze. Okładka już jest opublikowana, więc niedługo wyjdzie nakładem Ośrodka Myśli Politycznej, autor oczywiście dr Michał Kuś, więc już teraz zachęcam, a na taką długą rozmowę o tej książce umówimy się pewnie tej jesieni. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
A ta rozmowa, tak jak i poprzednia rozmowa z Cezarym Gmyzem, były możliwe dzięki temu, że są patroni Radia Wnet na patronite.pl/radiownet. Bardzo się cieszę, że paru patronów doszło w ostatnich minutach. Pani Barbara, pan Wojciech, pan Marcin i dwóch anonimowych patronów. Dziękuję bardzo i zachęcam oczywiście, jeżeli Radio Wnet ma opisywać najbliższe procesy, także najbliższe wybory prezydenckie, to warto patronem zostać. Po 13:02 czas na serwis informacyjny. Do usłyszenia.